Dzień dobry, jestem Patrycja Kosiarkiewicz. Zarabiam na życie pisaniem piosenek, gadam z duszą, uczę jak być lepszym twórcą, czuję radość z muzykowania.
No i dzisiaj w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej witamy serdecznie, Patrycjo. Kiedy ostatni raz zmieniłaś stację radiową z takim przeczuciem, o nie, tego się nie da słuchać?
Bo to będzie chyba niepopularne, co powiem, ale ja bardzo rzadko słucham radia, bo ja w ogóle bardzo mało konsumuję muzyki, prawdę mówiąc. No, nawet miałam na ten temat taką rozmowę ostatnio z przyjaciółmi, jak to właściwie jest, czy my twórcy mamy się inspirować, słuchać dużo, czy może wcale nie. Wiesz, ja trochę żyję w swoim świecie, w swoim wewnętrznym świecie i chyba, wiesz, tak bardziej jestem jakby w jakimś takim temacie twórczym cały czas. Więc przyznam, że jeśli słucham, to słucham bardziej podcastów, ale trochę czuję, do czego zmierzałaś w temacie rozgłośni i w temacie co się gra w radiach, tak? Bo rozumiem, że do tego zmierzało to pytanie. No to nawet nie trzeba włączać radia, bo to wystarczy mniej więcej się orientować, co się dzieje w branży muzycznej i w ogóle jak to wygląda, ale nie tylko w Polsce, również na świecie, czyli jaki, brzydko mówiąc, content, bo to właśnie jest bardzo adekwatne słowo do sytuacji, najbardziej się, powiedzmy, podoba ludziom, w cudzysłowie, a może najbardziej jest podawane ludziom, żeby im się podobał.
Tworzenie muzyki teraz, a 10 lat temu, ten internet bardziej pomaga, czy bardziej przeszkadza twórcy?
Ale dla mnie proces twórczy w ogóle nie ma żadnego związku z tym, czy jest internet, czy nie, bo ja jestem w procesie twórczym, który polega na tym, że łączę się ze swoją duszą i z polem. Natomiast jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób potem idziemy z naszą muzyką do świata, do publiczności, to oczywiście, że mamy teraz zupełnie nowe narzędzia, ale one właściwie są już od dłuższego czasu niż 10 lat wstecz. Natomiast to, co się na pewno wydarzyło i co jest ważne, to przeróżne narzędzia, które ułatwiają sam proces produkcyjny, bo powiedzmy 20, może nie 10 lat, ale 20-30 lat temu, żeby cokolwiek nagrać, to trzeba było pojechać do drugiego studia, wynająć się na godzinę, no i nagrywać, a w tej chwili praktycznie, no nie wiem, czy wszyscy, ale większość muzyków ma jakieś swoje stanowisko pracy, a nawet studio, a czasami bardzo dobre studio w domu. I to jest wielka, wielka wygoda i to nam dały narzędzia, rozwój technologii, który spowodował, że mamy łatwiej. Natomiast to spowodowało również, że jest bardzo wielu twórców, którzy dostarczają ciągle muzyki, więc jest potężna podaż muzyki i mówi się o tym, że jest tej muzyki po prostu za dużo. Zresztą jest podobnie z książkami. Jest takie powiedzenie, że wszyscy piszą książki i nikt ich nie czyta. Nie wiem, jak jest, ale może coś w tym jest.
Patrząc jeszcze na ten internet, to kiedy rozmawiam z wokalistami, wokalistkami, ja słyszę, że świetnie, jeśli wybiłoby się na TikToku. Świetnie, jeśli ktoś zrobi z tego trend, bo wtedy ja zyskuję wytwórnia, zyskuje popularność, moja muzyka. Czy tutaj jest ta przestrzeń, żeby powalczyć o siebie, spróbować się prezentować? Czy różnie się mówi o tych aplikacjach i różnego typu właśnie mediach społecznościowych i o tej promocji artystów? Że teraz właśnie podobno te niszowe będą nam wybijać się, jeśli chodzi o przekaz, jeśli chodzi o no, chociażby włączenie internetu i co nam się pojawi na głównej.
Nie wydaje mi się, żeby rzeczy głębsze wybijały się. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to, co jest płytsze, zawsze znajdzie większą publiczność, bo więcej ludzi jest tym zainteresowanych, więc algorytm zawsze będzie pokazywał takie, no jakiś taki, znowu wracam do słowa content, prosty content. I jeśli twoja muzyka jest lekką muzyką, prostą piosenką, jeżeli twoja opowieść w ogóle, jeśli twój wizerunek, to wszystko jest w zgodzie z tym, to jak najbardziej. Są to złote czasy, bo można po prostu pokazywać swój lifestyle, pokazywać swoje życie, nie wiem, że rano zaczynasz pić kawę i coś tam i to po prostu takie zwykłe, wiesz, no każdy ma oczywiście coś innego, ale powiedzmy, że trafiasz do jakiegoś odbiorcy. Jeśli to jest twój pomysł, spoko. Wiesz, ja się tym nie zajmuję za bardzo, bo ja na przykład edukując uczę o procesach, o głębokim procesie, o tym, żeby wchodzić głębiej, żeby pisać z duszy, żeby łączyć się z polem. I to nie jest taki temat, który jest dla wszystkich. To jest tylko temat dla pewnej grupy ludzi. Tak samo jak temat w ogóle takiego rozwoju, nazwijmy osobistego, to też nie jest temat dla wszystkich, tylko temat dla pewnej grupy. No ale oczywiście, jeśli rozmawiamy o takiej stronie marketingu, to przecież można jak najbardziej używać czegoś takiego narzędzia, jakim jest w marketingu nisza i próbować dzięki właśnie różnego rodzaju narzędziom dostarczanym choćby przez te platformy, o których mówisz, można bezpośrednio do takich ludzi trafiać. To są mniejsze grupy, ale mogą być zaangażowane, bo tak naprawdę naprawdę zawsze chodzi o jedno, o zaangażowanie. Zaangażowanie ludzi po drugiej stronie.
Czyli kontrowersja, choć widzimy to po tych wyświetleniach na YouTubie, że faktycznie ta kontrowersja ma się bardzo dobrze i nie tylko jeśli chodzi o muzykę, tylko jeśli chodzi o większość takich tematów, które pojawiają się w internecie, bo o sporcie niechętnie na przykład coś byśmy zobaczyły same, ale już jak jest jakaś kontrowersja, coś się wydarzyło, to w to klikamy. Natomiast jest jeszcze inny aspekt, czy artyści mają prawo czuć się na przykład oszukani, kiedy są platformy, które streamują i tam jest grana ich muzyka, tam się komentuje teledysk, komentuje się wykonawcę i te streamy mają często dużo więcej wyświetleń niż na przykład utwór twórcy. Są tego typu też dyskusje. Jak ty się na to zapatrujesz?
Filmy komentarzy, filmy, które odnoszą się do jakichś zjawisk. Nie, no to jest, jeżeli mnie pytasz o to, czy to jest fajny sposób na wypromowanie się, wypromowanie się dla takiego, nazwijmy to twórcy, ja mówię w dużym cudzysłowie, powiedziałabym tak, oczywiście. Można po prostu odnosić się do tego, co robią jakieś osoby popularne i je omawiać, czy to jest okej, czy to nie jest okej. Na tym jest przecież oparty w dziennikarstwie felieton. I można to również robić w postaci wideo jak najbardziej, ale to nie jest twórczość dla mnie. To nie jest twórczość, to nie jest o twórczości w ogóle. To jest po prostu jakiś rodzaj komentowania rzeczywistości. Natomiast jeśli mnie pytasz o tym, czy, no bo to jest jakby trochę bazowanie na czyjejś twórczości.
Ten twórca nie osiągnąłby takich wyników, gdybyś na przykład ty nie wykonała takiego teledysku i nie miałby o czym mówić. I czy ty masz prawo czuć się oszukana, okradziona?
Nie, w ogóle do tego tak nie podchodzę. Jeżeli ktoś ma potrzebę omawiania na przykład mojego utworu albo teledysku, czyjegokolwiek, a przecież mnóstwo, a naprawdę mnóstwo materiałów w internecie w taki sposób jest zbudowanych, no to spoko, no to wiesz, poza tym istnieje coś takiego jak prawa autorskie. Jeżeli utwór jest wykorzystywany, to i tak prawa należą do twórców tegoż dzieła, no więc jeżeli jest jakiś tam utwór gdzieś tam leci, powiedzmy w tle i jest omawiany, no to oczywiście, że otrzymujesz za to pieniądze normalnie, jeśli jesteś twórcą, jeśli jesteś, nie wiem, autorem, kompozytorem i tak dalej. Więc tutaj ja nie widzę żadnego problemu z tym, szczerze mówiąc. To jest tak samo kontrolowane, jak każdy utwór, który jest gdziekolwiek nadawany, czy to jest na YouTubie, czy to jest, nie wiem, w streamingach, czy to jest w radiu, czy to jest gdziekolwiek, w telewizji. Każdy z utworów no, jest w jakiś sposób, posiada pewną sygnaturę i może być rozpoznany przez, znowu, technologię, po prostu technologię, która i jest jakoś tam zgłaszany, więc jeżeli mówimy o prawach autorskich, ale nawet prawach wykonawczych, bo przecież mamy i prawa autorskie, i prawa wykonawcze, więc to wszystko jak najbardziej jest jakoś zarządzone. Jeśli autor, kompozytor czy wykonawca, wszystko jedno, jest w jakichś organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a są takie organizacje w Polsce jak na przykład ZAIK, STOART i tak dalej, no to po prostu tutaj nie ma żadnych problemów. Jakby ja w ogóle nie rozpatruję tego w kategorii okradania, no bo to jest no, po prostu rozwiązane prawnie. To akurat jest najmniejszy problem. Nie sądzę, żeby to było absolutnie konieczne, żeby to zgłaszać, dlatego że naprawdę te algorytmy działają w taki sposób i to się nazywa po prostu bardzo tak językiem prawnym klejmowanie, bo są wytwórnie, które po prostu sklejmują zwyczajnie, czyli powiedzą okej, tam jest fragment naszej własności intelektualnej, a w każdym razie takiej, którą my zarządzamy. Dziękuję bardzo. Więc to w ogóle nie trzeba, żaden internauta nie potrzebuje tego nawet zgłaszać, bo to i tak się stanie, jeżeli coś takiego jest. Natomiast, tak jak mówię, to nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli ten materiał, o którym mówimy, który ma jakiś tam fragment utworu, coś zarabia, to i tak pieniądze pójdą do oryginalnego twórcy. To jest tak samo jak z graniem coverów. Jeżeli zagrasz jakiś cover i nawet jeżeli nie masz na to zgody, to oczywiście mogą być różne sytuacje. Popatrz, gdzie my poszłyśmy w tej rozmowie. No dobrze, ja nie jestem prawnikiem, ale wytłumaczę, bo może się to komuś przyda. Jeśli grasz jakiś cover i powiedzmy, że ten cover uzyskuje bardzo, bardzo dużo odsłon na YouTubie i wytwórnia, która zarządza tymi prawami, to widzi, to oczywiście raz, że może powiedzieć, że nie zgadzamy się, ale jeżeli tego nie powie, to może po prostu pobrać zwyczajnie tantiemy autorskie, jeżeli to jest publishing za ten utwór. Znaczy pobierze, nie tyle może, co pobierze po prostu. I tak te prawa autorskie pójdą do twórcy oryginalnego. Koniec kropka, więc tak to działa.
No właśnie w dobie mediów społecznościowych myślę, że trzeba było, żeby to wybrzmiało, żeby oglądając różne rzeczy, osoby, które się tym interesują, widzimy zresztą po komentarzach, że pojawiają się, ludzie są zainteresowani, czy tak każdy może sobie po prostu zrobić cover jakiegoś utworu i tak dalej. No kwestię stawiamy, kropkę mamy wyjaśnioną.
Znaczy, oczywiście, jeżeli chodzi o nagranie coveru, to generalnie trzeba mieć zgodę. Trzeba mieć zgodę, tylko mówię o sytuacjach, bo prawie nikt nie, tych zgód nie pozyskuje, bo to jest bardzo skomplikowane, żeby dostać na przykład zgodę od publishera, który gdzieś tam jest jest na zachodzie. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi proces. Powiem szczerze, różnie z tym bywa, natomiast ludzie i tak nagrywają covery. Przecież pełno jest coverów. Cały YouTube jest pełen różnego rodzaju coverów, kiedy ktoś sobie po prostu śpiewa, albo TikTok. Więc ja tylko chciałam powiedzieć, że tak czy owak jest to jak, w jakiś sposób już na ten moment, może nie całkowicie uregulowane, ale powiedziałabym, jest to w fazie uregulowania.
Czyli tutaj możemy być spokojni o artystów, którzy tworzą i powiedz mi, kiedy ty masz czas w ogóle na pisanie bloga?
Wiesz co, ja w ogóle bardzo kocham proces twórczy, wiesz? I dla mnie pisanie bloga jest częścią procesu edukacyjnego, no bo wiesz, jeżeli ja mam dwa kursy dla artystów, jeden jest o pisaniu tekstów, drugi jest o tym, jak się znaleźć w branży muzycznej, no to cały czas potrzebuję się rozwijać, nie? Cały czas jakby jestem w tym temacie i to nie jest też tak, że jestem w tym teoretycznie, no bo ja to też praktykuję, czyli sama nagrywam swoje rzeczy, wiem, jak to wygląda, jestem w tym bardzo, bardzo długo i znam to jakby od kuchni, w związku z czym jakby to nie jest tak, że robię coś zupełnie innego, niezwiązanego z tym, czym to jest. Rozumiesz, to wszystko jest ze sobą powiązane i powiem ci szczerze, tak już zupełnie jakbym miała tak już się zwierzyć, to bym powiedziała, że w ogóle dla mnie pisanie, w ogóle cokolwiek robię, bo to zawsze jest twórcze bardzo, to jest zawsze coś takiego, co mi bardzo dobrze robi, w sensie podnosi mnie, wiesz, tak jakby jeśli jestem na przykład w gorszym nastroju, to dla mnie w ogóle takie zatracenie się dosłownie w tym tworzeniu, pisaniu czegoś, kreowaniu czegoś jest czymś takim wspaniałym, co mnie kompletnie natychmiast znowu ustawia na ten właściwy tor. Sprawia, że nawet jak byłam w kiepskim nastroju, to jestem w lepszym nastroju. Za każdym razem tak jest, więc myślę, że to jest wielki dar dla każdego twórcy. Każdego twórcy, znaczy każdego, kto jest, cokolwiek tworzy w swoim życiu.
Ale również masz taki tekst, z którego jesteś bardzo dumna i do którego bardzo często wracasz i masz takie właśnie poczucie podczas gorszego dnia, być może twórczego, właśnie, że włączę sobie ten utwór.
To nie są nigdy utwory muzyczne. To jest, wiesz, trochę takich mądrych zdań, które mi pomagają. Na przykład takie zdanie, że wszystko jest dobrze. Zresztą mam taką piosenkę. Nie dla siebie ją napisałam, tylko akurat wykonuję Ania Jukrztowicz. Jest jak ma być, się nazywa. Znaczy nie wiem, czy tak się nazywa, ale taki jest refren. Nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam. Wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak ma być. Wiele się udało. Wiesz, takie powiedziałabym pozytywne afirmowanie, że coś tym wszystkim zarządza, że jest dobry kierunek, że nawet jak jest trudno, to no mogę, wiesz, stanąć w tym wyprostowana. To jest coś takiego, tak. Myślę, że tak.
Tak słucham, jak opowiadasz o tej pracy twórczej i tak trochę zahaczyłyśmy o te książki. Nie kusi cię stworzenie książki? Być może bazującej na twoich tekstach.
Wiesz co, kusi mnie bardzo i myślę o tym bardzo intensywnie. Teraz mam trochę bieżących rzeczy, bo ja właśnie wydaję nową płytę i powiem ci, że to jest mega dużo pracy, bo raz, że tę płytę zrobiliśmy, napisałam ją całą, ale jeszcze teraz się zajmuję pokazywaniem tej płyty, czyli tak zwaną promocją i to jest naprawdę wow, duża sprawa, bo to jest bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które się muszą pozgrywać i to zajmuje dużo czasu, a dwa, że tak jak mówiłam wcześniej, prowadzę też takie projekty edukacyjne, no sporo ludzi już przewinęło się przez te projekty z, nie wiem, z 250-300 osób, więc wiesz, to jest też pewne zobowiązanie, dlatego wiesz, ta książka, chodzi za mną ta książka, tylko jeszcze nie wiem, jaka by była, bo nie wiem, czy byłaby bardziej poradnikowa, czy byłaby bardziej powieścią, więc, ale wiesz, złapałaś mnie w takim momencie, że rzeczywiście to coraz bardziej się u mnie tak jakby krystalizuje, wiesz, już mam to coraz bardziej przed oczami.
Świetnie, bo faktycznie statystyki, jeśli chodzi o czytanie, idą w górę, więc tutaj będzie kolejne pole do tego, żeby się spotkać i porozmawiać, mam nadzieję, o książce, ale my o płycie dzisiaj. Każdy artysta ma inny sposób na wybór singli, które będą reprezentowały tak naprawdę dany album. I ja jestem ciekawa, jak ten proces wyglądał u ciebie.
Prawie nigdy nie jest tak, że ludzie pójdą za tym, co tobie się wydaje, że jest super.
Naprawdę. To przykre.
Nie przykre, ale to jest w ogóle tak samo, w ogóle to bardzo wielu twórców mówi, wiesz, również twórców internetowych i nie mówię tylko o muzykach. Na przykład ktoś pisze jakiś wpis i myśli, że to będzie popularne. Nie, bo coś zupełnie innego jest. Ktoś pisze na przykład jakąś reklamę, okazuje się, że wcale nie to, tylko coś innego. I ja słyszę to tyle razy, że bardzo podobnie mam teraz z singlami, chociaż wiele, wiele lat temu pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy, kiedy miałam swoją pierwszą solową płytę i miałam takie dwa duże, naprawdę hity, duże. To były takie utwory Jak ja wierzę i Radosny. I pamiętam, że w ogóle najpierw miał Radosny iść, no jako pierwszy pierwszy singiel promujący płytę i wtedy jeszcze nagrywało się płyty w taki sposób, że wychodziły na singlach fizycznie. Ja pamiętam, jak właśnie Radosny miał iść do tłoczni, a ja zadzwoniłam do wytwórni, byłam wtedy w studiu, w Izabelinie i mówię, ej, słuchajcie, poczekajcie jeszcze, bo mam coś lepszego, poczekajcie. I wiesz co, i naprawdę, i się okazało, że rzeczywiście poszło, jak ja wierzę, pierwsze, ale okazało się, że i jeden numer, i drugi naprawdę były sporymi hitami. Tak po prostu było. To tak a propos tego szóstego zmysłu, że czujesz, nie? Tylko, że to były zupełnie inne numery. Natomiast teraz mam jakieś takie przeczucia, co może się bardziej podobać, co może się mniej, nie tyle mniej się podobać, co może mniej, że tak powiem, załapać radiowo, szczególnie radiowo, co jest taką piosenką, wiesz, że słuchasz i od razu wow, nie? Jak to się mówi, nóżka chodzi. Mamy taki jeden numer na płycie, że nóżka chodzi, ale zostawiłam go na sam koniec przy płycie, ten singiel. Natomiast w ogóle, wiesz, z singlami to powiem ci, teraz to już w ogóle nic nie jest oczywiste. Naprawdę, nic nie jest oczywiste. Jest tak dużo gatunków i tak różne rzeczy tym rządzą, że bardzo ciężko jest dzisiaj powiedzieć, co może załapać. Oprócz rzeczy takich naprawdę oczywistych, właśnie takich, wiesz, takich, jak to się mówi, umpa-umpa, prostych, nie, gdzie jest bardzo prosty refren, gdzie to są takie, słyszysz, że, no wiesz, że to bardzo dużo ludzi to pójdzie za tym.
Ale tworzenie płyty to również teledyski, bo my jesteśmy wzrokowcami, my lubimy sobie popatrzeć na te teledyski. Nie wiem, czy wszystkie, ale większość stacji telewizyjnych, muzycznych, które stricte zajmowały się muzyką, jak chociażby Viva czy MTV, już dawno są za nami. Teraz mamy YouTube i tutaj jak ta twoja twórczość, miałaś taką okazję, masz takie poczucie, że w Bodyguardzie na przykład zostawiłaś kawał swojej twórczości.
W ogóle to jest ciekawe, bo tak, jeśli chodzi o teledyski, to ja nigdy nie miałam do nich szczęścia w przeszłości. Teraz zdecydowaliśmy się na zrobienie takich lyric wideo, dlatego, że chcieliśmy, żeby po prostu można było zobaczyć ten tekst i przeczytać go, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Natomiast wiesz, ja nigdy nie byłam taką fanką sztuk wizualnych. Serio, naprawdę. I dla mnie w ogóle cała ta otoczka, jakby to, jak się przedstawia muzykę, nie jest tak ważna jak muzyka. Po prostu tak mam, tak czuję, ale wiem, że jest wiele projektów muzycznych, dla których to jest mega ważne, ludzie bardzo dużo w to inwestują. Natomiast przy tej płycie myśmy poszli w takie lyric wideo, które przedstawiają pewne historie i są zrobione za pomocą grafiki. Po prostu i chcemy pójść dalej w to i to będzie taki, powiedzmy, cały cykl. Maciej naprawdę świetnie to dopracował, korzystając z nowych technologii, ale to naprawdę była wielka podróż, bo bardzo długo, przez naprawdę wiele miesięcy ćwiczył model, żeby wykreować coś, co naprawdę będzie jakoś tam opowiadać tę historię, co będzie miało symbolikę, co będzie przenosić tę opowieść muzyczną na to, co widzimy potem. Ja nie jestem w ogóle dobra, chociaż wiesz co, śmiałam się ostatnio, bo właśnie powiedziałam do Macieja, wiesz, ja nie jestem dobra w grafiki, a Maciej mówi, a te swoje kolaże, które robisz na Instagramie, to co? Nie. A ja mówię, wiesz, ja mam dwie lewe rączki, bo ja naprawdę tak jakoś mam dwie lewe rączki, jeśli chodzi o plastykę. Nie mam, wiesz, nie mam do tego za bardzo talentu, chociaż rzeczywiście te grafiki, kolaże, które mam na Instagramie, to bardzo lubię. Natomiast tutaj wielkie szapoba i właśnie całe, w ogóle wielkie brawa dla Macieja, czyli współtwórcy tego albumu, czyli basisty w moim zespole, który również stworzył wideo i który jest po prostu bardzo utalentowany, jeśli chodzi. I jemu właśnie Pan Bóg dał te umiejętności i robi to świetnie. Zresztą w ogóle jego prace są bardzo ciekawe i z różnych technik, bardzo różnych korzysta, więc zawsze miał do tego talent. Więc w tym znaczeniu nie powiedziałabym, że miałam do tego ludzi, bo nie wiem, czy to by było dobrze ujęte, tylko bo Maciej stworzył ze mną ten album, więc on doskonale rozumie, o czym jest ta opowieść.
Ale pozwalał tobie tam trochę zakręcić?
Wiesz co, ja staram się, jak już ktoś naprawdę coś dobrze robi, a ja wiem, że nie jestem w tym specjalnie dobra, to mam tutaj pełne zaufanie do niego i naprawdę ja to bardzo, bardzo doceniam, że on usiadł i to w ogóle zrobił, bo to była naprawdę masa pracy. Niektórzy myślą, że to jest tak, że się promptuje do AI i to wychodzi. Nie. To są, nie przesadzę, setki godzin pracy, żeby tego typu wideo zrobić. Setki godzin pracy, dosłownie. Więc naprawdę dla niego wielkie
podziękowanie, ale też mnóstwo podziękowań w komentarzach jest dla niego i w ogóle dla twórców tego teledysku, dla ciebie również. Więc my odsyłamy, żeby posłuchać koniecznie. Płyta na wiosnę to zawsze tak ładnie brzmi, ale czy mamy datę premiery?
W maju będzie płyta. Tylko jeszcze nie, a to już jest coś, nie? No bo zobacz, bo jak mówię wiosna, to jeszcze jest, wiesz, to jest marzec, kwiecień, maj i jeszcze czerwiec, a ja już teraz to zawężyłam do maja. Już jest maj, ale jeszcze dokładnie nie mogę powiedzieć, którego maja. Miałam taki pomysł, żeby w ogóle to przesunąć jeszcze dłużej i wydawać więcej tych singli zgodnie z tymi nowoczesnymi strategiami. Jeden singiel, drugi, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, wszystkie numery z płyty wyszły na singlach i wychodzi płyta. Ale okazało się, że moja publiczność nie zdzierży tego. Już jest wkurzona na mnie, bo już jest w tej chwili trzeci singiel, za chwilę będzie czwarty i mówią, ej, Kosiarkiewicz, dawaj tę płytę. Dawaj tę płytę. No więc będzie ta płyta jednak w maju, tak jak miała być zresztą początkowo. Już właściwie ją prawie kończymy, już jesteśmy prawie zadowoleni, wiesz jak to jest. Prawie jesteśmy zadowoleni. zadowoleni i szczęśliwi, bo naprawdę nam się to udało. Wiesz, bardzo jest to, powiedziałabym, taka spójna opowieść i to nam się strasznie też podoba, że na tej płycie jest tak, bas, bębny, gitara i ja. Czyli taki bardzo krótki skład, prosty, że są fajne piosenki, że są naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę fajny przekaz i że ja w ogóle gdzieś poszłam zupełnie gdzie indziej niż byłam wcześniej, ale to dlatego, wokalnie przede wszystkim, bardzo mi się głos otworzył, a to dlatego, że wiesz co, to jest kolejne moje odkrycie, może się komuś przyda, jeśli ktoś akurat jest wokalistą. I z bardzo ważną rzeczą, żeby sobie wejść w siebie i wszystkie te tematy, które się ma przeprocesować. To jest również dla ludzi, którzy pracują głosem. Jeśli twój głos jest taki jeszcze nie do końca otwarty, to dlatego, że w tobie są różne rzeczy niepootwierane i ty potrzebujesz sobie usiąść z tym i popracować, może terapia, może nie wiem, no różne rzeczy, może medytacja, nie wiem, są różne na to sposoby, ale istotna rzecz jest taka, że głos zawsze pokazuje, gdzie jesteś, nie? W swoich własnych procesach, więc jako, że ja nie tylko mówię, na przykład teraz do państwa, ale również śpiewam, to było bardzo ważne dla mnie, nie? Że ten głos się zrobił taki...
Wiem, że słucha nas mnóstwo młodzieży, która tworzy. Mamy co roku przepiękną imprezę Poezji przy świecach, gdzie młodzież z tekstami robi cuda. Naprawdę polecam ci gdzieś obejrzeć na naszej stronie internetowej chociażby z ostatniego spotkania relacje. Czy jesteś w stanie na przykład dać jakąś radę młodemu twórcy, który kocha muzykę, kocha tworzyć, bardzo chciałby się rozwijać? Gdzie on ma szukać pomocy, wsparcia? Bo tak naprawdę wszyscy pierwsze, co mówią, to internet. Ale czy koniecznie?
To zależy do czego. Mhm. To zależy, czego potrzebuje. No oczywiście, że w internecie jest mnóstwo materiałów, szczególnie w anglojęzycznym internecie. Naprawdę polecam. Jest mnóstwo tego, ale to zależy, czego potrzebujemy. Czy chodzi o to, żeby się inspirować? Czy chodzi o to, żeby szukać ścieżek dotarcia do innych twórców albo do publiczności? Wiesz, więc przede wszystkim, ja ci powiem tak, ja w ogóle jestem raczej z tej szkoły, która mówi przede wszystkim wejdź w siebie i przede wszystkim wejdź w głębokie procesy, bo im bardziej głęboko siebie poznasz, to tym bardziej będziesz znał świat, a jak będziesz znał świat, to będziesz lepiej pisał, kropka. Tak uważam, naprawdę. Natomiast wiem, że są takie szkoły, weź się inspiruj innymi, wchodź we współpracę, słuchaj dużo muzyki, patrz jak robi XYZ i też rob podobnie. To nie jest w ogóle moje, bo ja tak w ogóle nie robię sama i również w taki sposób nie uczę, ale nie znaczy to, że to jest złe. Nie, to jest jak najbardziej, wiesz, to jest tak samo jak w wokalistyce. Są dwie szkoły. Jest taka szkoła w wokalistyce, która mówi, znajdź swoich ulubionych wokalistów i naśladuj ich, nie? Tylko potem wychodzi tak, że mamy 500 Marie Carey. Znaczy w każdym razie wanna be Maria Carey. Ja nie mówię, że to jest złe też, znowu, bardzo podkreślam, bo to jest podobnie jak, nie wiem, ćwiczenia solówek, jak twój ulubiony gitarzysta. Wszystko jest okej, ale najważniejsze jest, żeby jednak, i to by była ta rada, bo się zastanawiam, jaka rada. Rada, naprawdę spróbować odkryć, a nawet nie próbować, tylko odkryć po prostu, odkryć to, co jest w tobie unikalne, to jedyne, to tą twoją sygnaturę właśnie indywidualną i tego dotykać i z tym jakby na to patrzeć. Jest na to mnóstwo oczywiście sposobów, natomiast taki najprostszy sposób to jest po prostu poznawanie siebie i rozumienie siebie. Tylko teraz znowu, my musimy znaleźć jakiś własny sposób na to, zgodny z naszym systemem wartości, nie? Bo jakby każdy będzie miał inaczej, wiesz o co chodzi.
Ale czy do tego plecaka, który być może młodzi wokaliści przyszli, topowi polscy wokaliści, wokalistki, dorzuciłabyś do tego ich plecaka, który będą zbierać podczas całej swojej muzycznej kariery, miejmy nadzieję, pokora?
Pokora to jest w ogóle potrzebna wszystkim nam. Niekoniecznie w tej branży, w ogóle w życiu, nie? Więc pokora to jest w ogóle jedna z najmądrzejszych rzeczy, po prostu. Więc to zawsze, to jest pierwsze. Ale wiesz, ja nie wiem, czy to jest tylko właśnie, w ogóle to jest coś, co wynosimy jakby z takim dorastaniem, nie? Musimy się tego po prostu nauczyć, nie? W szkole, jakby...
Oczywista oczywistość dla ciebie.
Znaczy, chyba tak. I teraz, jak o tym powiedziałaś, to wiesz, tak pomyślałam sobie, Boże, ale Patrycja, przecież kurczę, ten świat teraz jest tak skonstruowany, nawet media społecznościowe, że to jest dokładnie odwrotnie, nie? Wiesz, o co chodzi? Ja najlepszy, ja wspaniały i dużo jest w tym takiego udawania. No ale każdy musi przejść przez, wiesz, swoje, nie? Każdy musi sam zrozumieć.
A my teraz będziemy czekać na maj, czekać na płytę i teraz jest ten moment, kiedy nie musimy na nic czekać, bo zapowiesz utwór, który chcesz, żeby wybrzmiał po naszej rozmowie na naszej antenie.
No to ja serdecznie państwa zapraszam do posłuchania mojego nowego singla, który nazywa się Bodyguard.